Profesor Wiesław Poleszak, psycholog. Rozmawiamy dziś o młodzieży, o dzieciach, jak je wychowywać w XXI wieku, zwłaszcza po pandemii. Jakie są badania, które państwo prowadzą w uczelni? Głównie profesor Wiesław Poleszak i dr Grzegorz Kata. Może tak. O tym powiedzmy.
Jeszcze tutaj mamy trzecią osobę, pani Judyta Bieniek, o takim zespole. O czym te badania? Przede wszystkim to jest takie badania, które mają też jakby trochę wesprzeć, to nie są badania dla badań, tak? To one są takie badania typu stosowanego, to znaczy, że chcemy jakby też nimi pomóc wszystkim zainteresowanym coś zmienić, coś naprawić, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc one mają takie sprofilowanie, z jednej strony są bardzo szerokie, tak? No bo poszukujemy w nich jakby takich trzech głównych informacji. Po pierwsze poziomu zachowań takich ryzykownych, tak? Typu nie wiem, picie, przemoc, ale też kryzys, depresja. Z drugą grupą to są te czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Bo my mówimy z literatury przedmiotu, wiemy, że są takie pewne zmienne, pewne takie czasami zachowania, czasami postawy, czasami umiejętności, które albo sprzyjają temu, że młodzi ludzie się gubią w życiu, albo pomagają i chronią ich przed tym, żeby się gdzieś tam nie zagubić, nie poślizgnąć, nie przewrócić życiowo. I to jest druga grupa, no ale też jakby badamy też takie pewne motywy, tak, bo też ważne jest dla nas jakby po co młodzi ludzie podejmują niektóre zachowania. Chcemy też jakby zrozumieć te mechanizmy, które za tym się kryją, bo trochę o tych mechanizmach tutaj rozmawiamy, tak, co sprawia, że młodzi ludzie jakby się gubią. No, z tych badań jakby wynika, bo też jakby porównujemy sobie te badania z tego roku, z tymi na przykład z 18 roku, no to co bardzo mocno jakby wybrzmiewa, to z jednej strony spadek tych kompetencji społecznych, że coraz trudniej młodym ludziom nawiązywać te relacje. Druga rzecz, że sobie nie radzą też z tymi emocjami. Ale też jakby jest więcej takich zachowań problemowych w internecie. No pytanie dlaczego? Czy dlatego, że w okresie pandemii wszystkie dzieci najpierw bronili przed internetem, a później zagoniliśmy ich do tego, żeby z mediów elektronicznych korzystały na potęgę i teraz będzie trudno je wyciągnąć. Czy też dlatego, że po prostu pojawia się coraz więcej napięć, trudności takich psychicznych, wewnętrznych. I oni po prostu próbują ten nadmiar napięcia emocji albo uciec od niego, zapominając w graniu, tak, albo obrażając innych w internecie, bo to jest anonimowe, wydaje nam się, że to można bezkarnie robić, co oczywiście tak nie jest. Albo szukając innych form rozładowania napięcia, tak, bo takiego aktywnego, tak. Natomiast to nam wyszło takiego najbardziej niepokojącego w tych badaniach. No przede wszystkim wyszedł nam bardzo wysoki poziom takich symptomów depresji. Bo jak popatrzymy na wynik bardzo wysokich w narzędziu do badania symptomów depresji, takiego przesiewowym narzędziu, pamiętajmy o tym, że to nie mówimy o tej klinicznej depresji, tak, bo to musi jakby specjalista jakby potwierdzić, jakby badając jakby indywidualnie. Ale ten test też służy takiemu przesiewowemu sprawdzaniu, jaka jest kondycja ta psychiczna dzieci i młodzieży. No i okazuje się, że 1/3 młodych ludzi ma wysoki albo bardzo wysoki poziom symptomów depresji. Jeszcze raz dodam, mierzony wystandaryzowanym narzędziem pomiaru, nie jednym pytaniem, czy tam nawet takimi naszymi pytaniami, tylko po prostu narzędziem, które jest sprawdzone jest jakby tutaj metodologicznie. O czym to mówi? No to mówi, że te 17, czasami 20% młodych ludzi właściwie powinno dostać na już tak wsparcie jakieś psychologiczne, pomoc specjalistyczną. Bo jeżeli to nie jest jeszcze depresja, tak, no to bardzo blisko i może się to, że tak powiem, źle skończyć. A z drugiej strony, jeżeli byśmy dali im wsparcie, pomoc, to jakby ze swojej praktyki wiem, że uwielbiam pracować z młodzieżą, tak? Dlatego, że tam niewiele trzeba, żeby osiągnąć spektakularne rezultaty, tak? Więc jak ktoś z psychoterapeutów ma takie frustracje, że musi się napracować, zanim jego klient, pacjent osiągnie zmianę, u młodych ludzi jest to bardzo spektakularne. Oni są niezwykle wdzięcznymi takimi pacjentami. Oczywiście też czasami gdzieś ważne jest pytanie, czy oni mają potrzebę, żeby się udać do tego terapeuty, czy to jest to pomysł rodzica. Tak? Więc czasami trzeba jakby stworzyć warunki, żeby to się stała potrzeba tego młodego człowieka. Więc tutaj mówimy o takich symptomach depresji. 17-18 do 20% do zależności od tutaj grupy wiekowej potrzebuje właśnie tego wsparcia. Natomiast też pozostali z wysokim wynikiem na pewno też potrzebują innego rodzaju wsparcia, takich działań profilaktycznych, które pomogą im jakby sobie z tymi emocjami gdzieś tam poradzić, jakby znaleźć ich ujście. Co nam jeszcze tutaj, oczywiście badaliśmy też jakby trochę wchodząc coraz głębiej, tak jakby w te przyczyny, wychodząc od objawów do przyczyn. Sprawdzaliśmy, czy jakby tutaj nie towarzyszy pewien poczucie kryzysu takiego, tak? No i rzeczywiście w większości ta młodzież, która doświadcza tej depresji, doświadcza też kryzysu, tak? Czyli to jest czasami kryzys taki rozwojowy, czasami kryzys inny, no to najczęściej rozwojowy, bo tego o tośmy dokładnie nie pytali, ale należy jednak to wiązać z tym, że sobie nie radzą z realizacją tych swoich jakby zadań rozwojowych. No bo to na to jakby najczęściej przypada, tego dotyczy najczęściej ten kryzys. Poszukiwaliśmy też, tak jak wspomniałem, tych czynników chroniących, tak? Co chroni przed taką depresją, takim kryzysem, który czasami, bo to też warto jakby trochę rozwinąć ten kryzys, co to znaczy. Myśmy tutaj badali takim narzędziem adaptowanym, stworzonym przez hiszpańskich psychologów klinicznych. Myśmy go adaptowali za zgodą autorów, trochęśmy go pozmieniali. Też liczyliśmy tutaj takie właściwości psychometryczne, sprawdzali, ono bardzo dobrze koreluje z tym. O tyle to jest ważne, że te wystandaryzowane narzędzia nie każda szkoła może badać, natomiast z tym narzędziem, którym myśmy pracowali, właściwie można i też się wychwyci kryzys bez takiego etykietowania, czy to depresja, czy to nie depresja. Natomiast jak jest dużo takich dzieci i to nasilenie jest bardzo wysokie, to już jest dla nas sygnał, że powinniśmy coś z tym zrobić. Albo poprzez rodziców, którzy po prostu, no bo właśnie, no co znaczy, że te 20% dzieciaków ma bardzo wysoki wynik? No to znaczy, że powinniśmy jakby zaktywizować rodziców do tego, żeby się zajęli, no bo szkoła nie może wziąć dziecka, umieścić, nie wiem, u psychiatry, tak? To rodzica trzeba do tego pozyskać, zachęcić. I są rodzice, których sami nawet mówią, tego tak podejrzewałem, no dziękuję, tak? Niektórzy szukają nawet potwierdzenia, ale są też tacy, którzy jakby udają, że problemu nie ma, że to jest wymysł dziecka albo wymysł szkoły.
Że przewrażliwienie?
Że przewrażliwienie. I to jest dość trudna sytuacja, może nie bardzo częsta, natomiast też konsultuję czasami nauczycieli, którzy są w takiej sytuacji, w bardzo trudnej pozycji, tak, no bo dziecko sygnalizuje i szkoła o tym wie, myśli samobójcze, czasami nawet próby. Szkoła informuje o tym rodzica, rodzic mówi, że to nie sprawa szkoły, że nie życzy sobie, żeby się szkoła coś w tym zakresie robiła. Tacy się też zdarzają, tak. No i tu jest bardzo duży problem, tak? No bo szkoła jak zostawi, a dziecko targnie się na swoje życie, to wszyscy się rzucą na szkołę, tak? Że czemu nic nie zrobiła. Zwłaszcza jak ten rodzic jest jakiś tam niewydolny i to wszyscy sobie wyjaśnią, no z tym rodzicem to taka normalka, nie? Że tam takie dziecko ma. Ale czemu szkoła nie zrobiła? No właśnie, a mogła? Jeżeli tutaj mogła, tak? No może sięgnąć po pomoc społeczną, może sięgnąć po sąd, tak? No ale to wymaga pewnej zgodności, determinacji, pewnego wysiłku. Więc no, najprościej, żebyśmy też jako rodzice też bardziej się otwierali na to i wspierali się w tym, żeby swoim, no, jakby to powiedzieć, uczniom z klasy mojego dziecka też jakby pomagali, tak? Że no, to jednak podstawową grupą taką społeczną, w której w szkole uczeń funkcjonuje, jest klasa, nie? Więc bardzo ważne, co tam się dzieje. I to nie jest kwestia tylko, bo moje dziecko nie ma problemów, to znaczy, że mnie to nie dotyczy. To jest bardzo błędne myślenie, bo to twoje dziecko, nawet jak nie sygnalizuje problemów, to ono patrzy na problemy innych. Patrzy na sposoby, jakie, w jaki rozwiązują młodzi ludzie z klasy te problemy. I to może być... A jak podchodzimy tak profilaktycznie i jakby naukowo, to ekspozycja na zachowania ryzykowne jest pewnym czynnikiem ryzyka. Tak? Czyli krótko mówię, jak ja jestem wśród takich, którzy biorą narkotyki i nawet jak ja jeszcze nie biorę, no to jakby jestem już w pewien sposób taki naruszony. Jakby ta moja norma i zasada jest bardzo mocno nadwyrężona. Tak? I to jest tylko kwestia czasu, kiedy może się pojawić dodatkowy czynnik i ja mogę przejść na tą stronę zła. Tak? Więc to nie jest tak, że bez znaczenia, czy moje dziecko w jakim środowisku jest. No, tego bym bardzo chciał i jakby w tym kierunku idziemy z takim pomysłem na program profilaktyczny, żeby jednak zrobić coś, co jest w naszej społeczności bardzo trudno. Tak? Żeby nie trochę w poprzek anonimowości, takiemu skupieniu się indywidualizmowi, skupieniu się tylko na sobie, na swoim, a tylko żeby wspólnie próbować zrobić coś, żeby młodym ludziom w szkole lepiej się żyło, żeby się lepiej rozwijali. Dlaczego jest takie ważne? Bo wrócę jeszcze do tego kryzysu. Ten kryzys się wiąże z tym, że młodzi ludzie przeżywają poczucie osamotnienia. To jakby oczywiste, tak? Ale przeżywają bardzo silne emocje. Emocje złości, nerwowości, smutku, przygnębienia. Tak? No jeżeli to osiąga, jeżeli nawet 40% uczniów szkół średnich mówi, że to jest na wysoko albo bardzo wysoko, albo często i bardzo często, tak? Taki stan im towarzyszy. Co to znaczy dla nauki na przykład? Bo rodzice mają takie pewien ołtarzyk z nauki robią. Nie to, że mają nie robić, tak? Tylko że to trzeba jakby widzieć trochę problem szerzej, nie? Że żeby się czegoś nauczyć, to trzeba skupić na tym uwagę, tak?
Mieć spokój.
Tak.
Wewnętrzny.
To właśnie od tego należałoby zacząć, nie? Właśnie trzeba się skoncentrować na tym, bo trzeba w naszej uwadze przytrzymać ten materiał, tak? A następnie jakby powtórzyć to, nie? Więc nadal nie wypaść z tego uwagi, tylko jakby powtórzyć, jakby skupić się na tym. Dopiero wtedy się nauczymy. Natomiast gdzie jest nasza uwaga? Jak przeżywamy silne emocje, to ona nie jest tam, gdzie się czego uczymy. I to wielu młodych ludzi, którymi pracuję, którzy są w jakimś kryzysie albo w depresji, oni jakby wtórnie przeżywają takie obciążenie. Stresują się tym, że no wie pan, siedziałam 4 godziny, i ja nic z tego nie pamiętam. Tak?
Bo byłam w bańce cierpienia.
Tak, dokładnie, bo była tam, gdzie były jej emocje. Tak? Bo była... dodam, że to jest też uczennica, która niezwykle zmotywowana, tak? Która naprawdę walczyła o to, żeby mieć te dobre oceny. Jakby trochę wtórnie ją to wpędziło w taki kryzys, bo no, uczyła się, nie osiągała tego efektu. Jej poczucie, przekonanie o tym, że jest w stanie jakby malało, tak? Czyli generalnie krótko mówiąc czuła się głupia, tak? Mimo wielkiej inteligencji. Żeby pokażę na tym przykładzie, ta dziewczyna wyszła od takiego totalnego niewiary, zagrożenia nawet nieskończeniem klasy do czerwonego paska, wygraną olimpiadą bynajmniej niekierunkowego przedmiotu w liceum, ale to pokazuje, jak wielkie znaczenie ma odbudowanie się, tak? Przy czym no, na etapie tego kryzysu kontaktowałem się ze szkołą, prosząc, żeby no, dali jej szansę, tak? Żeby nie zrozumieli, że jest jakby w tym kryzysie. No szczęście szkoła tutaj wyszła jakby naprzeciw i dała jej szansę, nie wiem, w poprzednie wakacje właściwie zaliczyć tak dodatkowo przedmioty, a dodam, że w tym skończyła z czerwonym paskiem i z olimpiadą, gdzie od wielu lat ta szkoła nie miała takiego sukcesu, tak?
To w ten sposób optymistycznie skończymy tę pierwszą część naszej rozmowy. Chwila przerwy. Słyszymy się po godzinie 23 w kolejnej części programu Licencja na życie. Profesor Wiesław Poleszak, Monika Hemperek. Do usłyszenia.
Zapraszamy.